Witajcie. Ja też się cieszę, że spadł śnieg. Mogłem wyjść na dwór, podśnieżać. Nie, no fajnie było, naprawdę. Tak, to było nawet niezłe. No w końcu w zimę tak nie było za bardzo okazji. Czas jest dość późny. Ja jak zwykle mam za dużo materiału, dużo wersetów. Nie, to już jest drugie kazanie. Słuchajcie, bo chciałem w dalszym ciągu kontynuować o, jak to nazwać, w cudzysłowie, przywództwie w Kościele. Na kogo tak naprawdę spada ten ciężar odpowiedzialności za zbór, za ten lokalny Kościół? Jeśli będę mówił Kościół, to będę miał na myśli właśnie ten nasz lokalny zbór. Nie to ciało takie ponadwyznaniowe, ponaddenominacyjne, tylko właśnie nasz konkretny przypadek. No właśnie, na kim spoczywa ten ciężar odpowiedzialności? Za rozwój duchowy, za kierunek, w jakim będziemy szli, za wzrost, za pomoc potrzebującym. Czy wszyscy mają się zająć wszystkim? Lubię wracać do tego obrazu, kiedy Kościół powstawał. Za szybko mówię? Nie wiem, spróbujmy sobie wyobrazić tą atmosferę. Uczniowie napełnieni Duchem Świętym. Niezwykłe szczęście, niezwykły entuzjazm, bo chociaż Jezus przed 40 dniami odszedł od nich, to przyszedł w swoim duchu, w Duchu Świętym. Tak jak obiecał, że nie zostawi ich samych. Wrócił z niesamowitym ogniem. Duch Święty wypełnił uczniów, napełnił ich darami, pasją, takim zapałem, którego nikt wcześniej chyba nie doświadczył. To były niezwykłe dni. Nagle przez ręce uczniów zaczęły się dziać znaki, cuda, zaczęli doświadczać niesamowitej mocy Bożej. Nagle zaczęli się nawracać wokół ludzie. Zaczęło przybywać setkami, tysiącami nowych wyznawców Chrystusa. Mi się wydaje, że tam była niezwykła atmosfera. Niezwykła atmosfera. I wiecie, w tej niezwykłej atmosferze, oni w gorliwości, myślę, że wszyscy się zajmowali wszystkim. Tak jak ich duch pobudzał, tak szli, robili, działali z wielkim entuzjazmem. No, ale czasami miało to takie dziwne skutki, nie wiadomo z jakich przyczyn, że nie udało im się sprostać pewnym zadaniom. I chciałbym teraz przeczytać z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału od 1 do 4. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała... O matko, tu się wyświetla. Szósty rozdział Dziejów Apostolskich od 1 do 4. Proszę. W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, pośród siebie 7 mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. No i trudno mi orzec, z jakiego powodu tak się stało, że pewne osoby były zaniedbywane. Natomiast widać z tego, że znowu inni zajmowali się wszystkim. I wiecie, naturalny pomysł zrodził się, żeby rozdzielić odpowiedzialności. Żeby nie każdy musiał się zajmować wszystkim, ale żeby powołać, tam nie ma słowa diakon, ale tak naprawdę to byli diakoni, którzy zajmowali się usługiwaniem potrzebującym, w tym przypadku wdową. I co ciekawe, tutaj jakby już rodzi się taki pewien naturalny podział czy schemat, w jakim funkcjonował zbór. Apostołowie stwierdzili, że oni muszą pilnować modlitwy i służby słowa, że to jest dla nich bardzo ważne, oni czują ten ciężar, żeby słowo było głoszone, żeby modlić się i szukać prowadzenia Ducha Świętego. Natomiast wyłonił się też to drugie ciało, jakby powiedzieć, które praktycznie miało zajmować się konkretną służbą. I wiecie, staram się odszukać, czy ten schemat jest właściwy także i w dzisiejszych czasach. Czy dobrze jest delegować te służby, czy dobrze, żeby grono osób zajmowało się właśnie, nie wiem, nauką, modlitwą. W tej chwili widzimy różne rozwiązania w kościołach. Czy one są właściwe, czy niewłaściwe, jak one funkcjonują. Nie będę teraz tego oceniał, ale wydaje mi się, że kościół w każdym przypadku, czy nasz, czy inny, to jest w ogóle jest żywym organizmem. I każdy potrzebuje odpowiednich rozwiązań. Natomiast dzisiaj chciałbym się przypatrzeć, jakie było to rozwiązanie w tych czasach nowotestamentowych. Więc tutaj już widzimy, że wyłoniło się pewne ciało, jakim są diakoni. Gdzieś mi tu uciekł. Dobrze. U nas mamy też takie ciało, które się nazywa Rada Starszych. Nie mamy pastora. Przy czym nie mamy też diakonów, o których pewnie będziemy się, o których będziemy zabiegać, żeby powołać takie służby diakońskie. Nie mamy też apostołów. Ja tak może od tych apostołów chciałbym zacząć. Kim byli apostołowie? Czemu dzisiaj ich nie widzimy, a może widzimy, może niektórzy widzą? Czy są dzisiaj apostołowie? Chciałbym się przyjrzeć właśnie na początek może apostołom, bo to był jakby ten trzon, który prowadził Kościół. Czy dzisiaj oni są, czy są potrzebni, czy ich nie ma? Spróbujmy pobudzić nasze komórki, przyjrzeć się temu. A ja zacznę. Apostoł, można powiedzieć wysłannik. Pierwszy raz to tego słowa użył sam Jezus w stosunku do swoich 12 uczniów. Nazwał ich wysłannikami, ponieważ chciał ich wysłać, żeby działali w jego imieniu. To się wydaje takie proste i logiczne. Nie ma tam żadnych dziwnych tajemnic. Po prostu apostoł to jest ten, który jest posłany, aby działać w czyimś imieniu. Konkretnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Jezus powołał 12 uczniów, których nazwał apostołami, tych najbliższych. Czy ten termin apostoł ogranicza się tylko do tych 12 uczniów? No tu dobrze, niektórzy kiwają, że nie tylko. Wiemy na pewno o jeszcze jednym apostole, apostole Pawle. Tak? Nie ma nawet chyba sensu przytaczać żadnego cytatu. Co prawda on zwykle sam o sobie mówił apostoł. Niektórzy go nie chcieli uznać za apostoła. ale mimo wszystko inni też się zwracają o niego, że pełni służbę apostolską. Mamy jeszcze jakichś apostołów? Czyli później wybrany zamiast Judasza, nie wiem, kto to powiedział, Gustaw, tak? A, tak. Kogo mamy jeszcze? Współpracownika Pawła, czyli Barnabę. Jeśli ktoś chce zobaczyć, to w Dziejach Apostolskich, czyli Łukasz nazywa ich apostołami, i Pawła, i Barnabę, w Dziejach Apostolskich 14:14. Kto chce, niech otworzy. Apostoła znajdujemy też w Galacjan 1:19. Jest to Jakub, brat Jezusa. Nie należał do dwunastki. Natomiast Paweł mówi, że jest apostołem. Mamy wymienionych także Andronika i Junię w Rzymian 16:7. Apostolskie powołanie mieli Tymoteusz i Tytus. Więc ten krąg apostołów w samej Biblii już się znacznie poszerza. W ogóle historia Kościoła wymienia całe mnóstwo apostołów. Pytanie, jakie cechy powinien w takim razie spełniać apostoł, żeby był nazwany apostołem. Więc mówiliśmy, że oni byli wysłannikami, którzy głosili dobrą nowinę. Towarzyszyły im znaki i cuda. Można powiedzieć, że poświęcili wszystko w służbie Ewangelii. To oni są takimi pionierami, którzy trafiają w nowe miejsca, którzy zakładają zbory, którzy tymi zborami się opiekują na samym początku. I zobaczymy, zbyt wielu fragmentów nie ma o cechach apostolskich, ale te, co są, bo są bardzo charakterystyczne. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 2 Koryntian 12:12. Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości, znakach, cudach i przejawach mocy. Tu Paweł mówi o pewnych cechach, które, czy pewnych znakach, które towarzyszą apostołowi. Cierpliwość, no tak się wydaje, taka banalna cecha, ale jednak jest wymieniona. Znaki, cuda, przejawy mocy, czyli byli to ludzie pełni mocy, którzy czynili znaki i cuda. Idźmy dalej. 1 Koryntian 9:2. Paweł mówi o sobie: jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Czyli Paweł tu stwierdza, że to, co go uwiarygadnia jako apostoła, to jest to, że założył zbór, że są tam ludzie wierzący, wierni. I to są, myślę, że takie podstawowe cechy. Niektórych musimy się domyśleć, ale to, że ktoś idzie jako pionier i zakłada zbór, to jest cecha apostoła, że działa w mocy, w służbie słowa, naucza i prowadzi ten zbór. Czy dzisiaj mamy takich ludzi? Myślę, że można by ich porównać do misjonarzy. Że to jest misjonarz, który poświęca wszystko, rzuca to, czym się zajmował, ponieważ czuje to szczególne powołanie, aby wyruszyć w jakieś miejsce, by zakładać nowy kościół i dalej go prowadzić. Apostoł nie porzuca kościoła, tylko przez różny czas, bardzo różny czas. Jeśli weźmiemy Jerozolimę pod uwagę, to ci apostołowie tam cały czas byli przez nie wiem ile lat, może ktoś tam policzy, z kilkadziesiąt pewnie. Coś tam ich rozproszyło, później wracali, później Jerozolima została zburzona. Apostoł Paweł wraz ze swoją ekipą, oni bardziej się poruszali, byli bardziej mobilni. Natomiast wracali w te same miejsca, żeby cały czas dbać o te zbory, które zakładali. W ogóle Paweł w swoich listach, tam szczególnie w pierwszym Koryntian 4, czwarty rozdział, też nie musimy otwierać, troszkę mówi o takiej trudnej roli apostoła. O tym, jak ciężki apostołów spotyka los, że oni muszą pracować na siebie, znoszą różne przeciwności, wręcz mówi, że są jak śmieci. Więc nie jest to lekkie zadanie. Natomiast jeszcze taka ciekawostka. Przeważnie, jak czytamy listy, mamy tam, że sługa Jezusa Chrystusa, apostoł Paweł, czy coś w tym stylu. Natomiast tam, gdzie jest przeważnie ten sługa, no to po prostu jest niewolnik. Paweł to utożsamiał, zresztą nie tylko Paweł, że po prostu apostołowie są jak niewolnicy, którzy porzucili wszystko, aby poddać się Chrystusowi i właśnie głoszeniu Ewangelii. Tak samo o sobie mówi Jakub w swoim liście, tak samo mówi Juda, tak samo mówi Piotr, że są niewolnikami. Niewolnikami Pana Jezusa Chrystusa. I często pada też słowo, że sługami Ewangelii. Dobrze. Jeszcze tutaj bardzo istotna rzecz, że apostołowie dbali o ten Kościół, co już mówiłem, i to właśnie oni ustanawiali w tych nowo założonych kościołach starszych. Do starszych dojdziemy troszkę może później, bo to jest może dłuższy temat. Natomiast teraz krótko chciałbym jeszcze o diakonach. To, co już wcześniej wspomniałem, że była taka potrzeba w pierwszym kościele, żeby oddelegować pewnych ludzi do konkretnych zadań. Diakon, jak spojrzymy do oryginału, to po prostu jest sługa. Diakon to z greki, tak? Diakonos. Natomiast znaczy to sługa. Zbyt wielu fragmentów o diakonach też nie ma, ale ewidentnie byli powoływani diakoni. Gdybyśmy otworzyli pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 8, to Paweł mówi, jacy mają być ci diakoni. Od 8 do 12, pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział. Również diakoni mają być uczciwi, niedwulicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. Diakoni niech będą, a tutaj bez 11, bo tam 11 może nie mówi o diakonach, diakoni niech będą mężami jednej żony, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Więc tutaj ewidentnie Paweł widzi taką służbę w kościele, jaką są diakoni. Tu wspominałem o tym fragmencie, kiedy wybrano do pełnienia służby przy stołach 7 diakonów, jeszcze wtedy nie nazwanych diakonami, między innymi Szczepana. Wiecie, to był w ogóle niezwykły człowiek. Tak się zastanawiałem, czy oni nie mieli innych ludzi? On był pełen ducha, pełen mocy, pełen zapału. Jeśli przeczytacie chyba w 6, nie, już nie pamiętam teraz w tym rozdziale, zaraz mam gdzieś zapisane, 7 dziejów apostolskich, czy to przeczytacie całą długą mowę, którą Szczepan wygłosił, za którą został później niestety ukamienowany i zginął męczeńską śmiercią. Po prostu diakon, który miał służyć przy stołach, cechował się takimi niesamowitymi wartościami, był obdarowany, pełen mocy i łaski, tam chyba jest taki użyty zwrot. Przez niego działy się wielkie znaki i cuda, też tak gdzieś jest to zapisane. No dobrze, tutaj apostoł Paweł troszeczkę wydaje się, że łagodzi te standardy, natomiast są jakieś tam wymagania. Ja nie chciałbym się zagłębiać w te wymagania. Co ciekawe, ta służba także dotyczy kobiet. Mamy wymienioną w Rzymian. Słucham? Tak. W Rzymian jest wymieniona siostra Feba, która jest diakonisą, jakbyśmy to powiedzieli. Więc tutaj jakby pojawia się ta służba wśród kobiet, tak? Czego jakoś wcześniej nie widzimy wśród apostołów czy wśród starszych. Dobrze. I gdybyście w ogóle poszukiwali takiego słowa, jak ten właśnie diakon w Grece, no to on to słowo występuje bardzo często, tylko w takim znaczeniu po prostu sługa. Mówię to dlatego, że Jezus użył też tego słowa, kiedy mówił, kto chce być największy pośród was, niech będzie właśnie tym sługą. I to słowo zostało użyte jako funkcja później tak, na diakonów. Okej, jeszcze tutaj chciałem przeczytać z Filipian pierwszego rozdziału i pierwszy werset. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, no to właśnie jest niewolnicy tak naprawdę w oryginale, niewolnicy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i z diakonami. To jest drugi taki fragment, który ewidentnie wskazuje na to, że służba diakonów była. Ale, co ciekawe, wymienia też biskupów. I teraz właśnie moglibyśmy pomału przejść do tych biskupów. Więc tutaj jakby w tym jednym wersecie mamy ujętych tak. Apostołów, bo Paweł i Tymoteusz są apostołami, którzy zakładają jakiś tam zbór, pozdrawiają. Kogo oni na początku pozdrawiają? To też jest fajne. Wszystkich świętych najpierw pozdrawiają. To jest jakby najbardziej istotne, że oni pozdrawiają wszystkich, a między tymi wszystkimi wymieniają no, biskupów i diakonów. Dobrze, i kim są ci biskupi? Episkopos w Grece, czyli doglądający czy dozorujący, tak można to tłumaczyć. Biskupi. Czy dzisiaj mamy biskupów? No u nas nie mamy biskupów, przynajmniej nie posługujemy się tym terminem. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jest to wymiennie termin używany ze sformułowaniem starszy czy prezbiter. Więc troszeczkę pojawił się taki rozdźwięk między tym, co słyszymy, co rozumiemy pod słowem biskup. Wydaje nam się, że to jakiś jest taki hierarcha kościelny, który gdzieś tam sprawuje władzę. Natomiast wydaje się, że to jest faktycznie wymiennie używany termin do starszego, czyli prezbitera. Bo starszy możemy w Grece to jest prezbiter, tak? I tak, ktoś chce dowody, czy nie dawać na to dowodów? Taki ewidentny przykład. W Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, apostoł Paweł wzywa starszyznę efeską, żeby się z nimi pożegnać i nazywa ich w pewnym momencie biskupami. Doczytajcie sobie sami. Drugi taki dowód, no to może być taki, że te dwa terminy nigdy nie występują razem. Gdyby to było odrębne ciało, no to gdzieś by było napisane ci biskupi, prezbiterzy i diakoni i coś tam. I jest jeszcze wiele innych przykładów, więc traktujmy to, że to jest jedna i ta sama funkcja. Tak? Biskup, to z greki tutaj jest mi to trudno przeczytać, episkopos chyba, tak? Episkopos. To jest ten biskup i prezbiter. Prezbiter to już taki jest bardziej znany nam termin. I też oczywiście to jest tłumaczenie na polski, że to jest starszy. W stosunku starszy wiekiem, ale i starszy jakby funkcją, tak? Że czemuś jako ten doglądający właśnie, tak? Jako, nie chcę używać słowa, że czemuś przewodzi, bo wydaje mi się, że to jest też niewłaściwe słowo, że oni, ci biskupi czy prezbiterzy nie przewodzą, czyli, ale bardziej doglądają, pasą, troszczą się. Dobra, ale idźmy tak. Jeśli chodzi o, ja będę tutaj wymiennie te fragmenty chyba dotyczące i prezbiterów, i biskupów używał. Cechy biskupa w 1 Tymoteusza, 3 rozdział, 2 werset. To są długie fragmenty i w Tytusa, 1 rozdział od 5, nie wiem, chyba sobie podaruję, bo doczytacie, jaki powinien być biskup. Nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś chce, to proszę sobie zapisać. 1 Tymoteusza, 3 rozdział od 2 wersetu i list do Tytusa, 1 rozdział od 5. Kto powołuje starszych? Tak już wspomniałem. Głównie robili to apostołowie. Tak przynajmniej było w czasach Nowego Testamentu. W Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 23 werset. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów, poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Zrobili to Paweł i Barnaba. Wyznaczyli starszych w każdym zborze, wśród modlitw i postów. Dlaczego apostołowie to robili? Wydaje się to po prostu bardzo proste i naturalne. Skoro oni zakładali ten zbór, skoro oni głosili Ewangelię, skoro oni troszczyli się o tych ludzi, którzy się nawracali, to oni doskonale wiedzieli, kto się nadaje do roli starszego. Kogo widzą na swoje miejsce, żeby się zajmował dalej zborem. No proste i oczywiste, tak? Więc oni wybierali swoich następców, którzy mieli się tam cechować różnymi dobrymi rzeczami, tak? Co doczytacie sobie w domu, jakie cechy powinien mieć biskup czy starszy. Mamy też w Tytusa, w 1 rozdziale, 5 wersecie, taki fragment. Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. Tak, czyli Paweł zleca tutaj misję Tytusowi, żeby wyznaczył starszych, którzy będą się zajmować dalej tymi lokalnymi kościołami. Też w liście do Tytusa i do Tymoteusza drugim są fragmenty, które mówią, że Tytus i Tymoteusz zostali wybrani jako pierwsi biskupi przez nałożenie rąk. I tutaj jak czytamy w oryginale, pierwsi biskupi, czyli najważniejsi biskupi, to po prostu jest pierwsi w znaczeniu kolejności, że jako pierwsi zostali wybrani przed wszystkimi innymi. Też z racji pewnie tej, że naturalnie, jeśli oni chodzili z Pawłem i zakładali zbory, to byli wyznaczeni jako ci, którzy mają się zajmować tym zborem. Wiecie, termin starsi też dotyczył apostołów. Oni też, choć czasami są wymieniani osobno, apostołowie i starsi coś tam robili, ale apostołowie, jeśli funkcjonowali w danym zborze, to oni po prostu tworzyli radę starszych. Kto dzisiaj wyznacza starszych? Wiecie, jeśli misjonarz zakłada zbór, to myślę, że to jest oczywiste, że on właśnie widzi osoby, które są wiarygodne, które poznały już słowo, którym można zaufać i wyznacza takie osoby. A dzisiaj tutaj u nas kto może wyznaczyć starszych? No, ktoś, kto ich dobrze zna, tych ludzi, tak, spośród siebie. W jaki sposób wybrać starszych? No my żeśmy przyjęli, że Rada rekomenduje pewne osoby, a zatwierdza cały Kościół. Wydaje się, że to jest chyba dobry sposób. Tak? Nie do końca. Okej. Zarzut o demokracji. No, może tak jest. Słuchajcie. Ja teraz nie będę wchodził w demokrację, ponieważ myślę, że na jeszcze kolejnym kazaniu chciałbym między innymi to poruszyć. Do kogo tak naprawdę należy władza w Kościele? Niestety do nas wszystkich należy władza w Kościele. To jest nasza odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność Rady Starszych czy diakonów, tylko to my wszyscy mamy dbać o relacje z Bogiem i brać odpowiedzialność za Kościół. My wszyscy. Taki wydaje się, że jest obraz nowotestamentowy. Dobra. Dobrze. I to, co jest dla mnie najważniejsze, jakie są zadania starszego czy rady starszych? Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 6 werset. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. Chodziło o niebagatelną sprawę, ja tu już nie chcę kontekstu całego czytać, czy nowi wierzący, i to szczególnie z pogan, mają być obrzezywani i czy w ogóle Żydzi mają być obrzezywani. Jak do tego podejść? I tu się okazuje, że i apostołowie, i ci wyznaczeni starsi wspólnie podejmują decyzję, piszą list do pogan z zaleceniami, jakie tak naprawdę oni powinni spełniać wymagania, żeby tak było wszystko dobrze. Następny fragment też w Dziejach, 20 rozdział i 28 werset. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. No i to jest z jednej strony taki ogólnik, a z drugiej strony w zasadzie mówi wszystko. To Paweł mówi właśnie do tej starszyzny efeskiej. Miejcie pieczę o samych siebie. No to w zasadzie mógłby do każdego powiedzieć w sumie, tak? Do każdego wierzącego. No ale szczególnie tutaj wymienia to, że szczególnie patrzmy na siebie, baczmy na siebie, uważajmy, niech starsi uważają na siebie. I o całą trzodę. I to jest chyba właśnie ta kwintesencja, że starsi mają troszczyć się o całą trzodę, ale nie, że robią wszystko za całą trzodę, ale okazują troskę, że pomagają wzrastać tym, nie wiem, młodym owieczkom, żeby doszły do tej męskiej doskonałości, tam jest gdzieś napisane, ale to do tego to wszyscy dążymy, nie wiadomo, czy tutaj nam się uda dorosnąć. Natomiast to jest nasze zadanie. Dbać o wzrost, o to, o troszczyć się. Ale idźmy dalej, żeby tam nie uprzedzać pewnych rzeczy. 1 Tymoteusza 5,17 chciałbym jeszcze przeczytać. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną część. Tu akurat nie o to mi chodziło. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To ciekawe, że Paweł jakby nie mówi, że każdy starszy ma nauczać i zwiastować, tylko mówi, że są pewni tacy, którzy zajmują się zwiastowaniem słowa i nauczaniem. Bo teraz tak, no mówiliśmy sobie kiedyś, że każdy ma jakieś obdarowanie i dobrze jakby każdy zgodnie z tym obdarowaniem funkcjonował. Natomiast starszy to jest pewna funkcja, która może, ale nie musi być powiązana z jakimś obdarowaniem. Ktoś może być zarządcą, jakieś mieć takie obdarowanie i wtedy w Radzie Starszych się zajmuje różnymi sprawami. Ale jeśli ktoś ma obdarowanie do nauczania, no to wtedy naucza. Jeśli ktoś ma obdarowanie do ewangelizowania, to ewangelizuje. I jakby funkcja nie jest ściśle związana z obdarowaniem. Tak? Nie ma obdarowania biskup czy starszy. Chociaż jeśli chodzi o apostołów, to jest ciekawe, że oni, tu się jakby pokrywa ich funkcja z ich obdarowaniem. Że apostoł jest wymieniony jako obdarowanie, szczególne obdarowanie. I on właśnie jako ten misjonarz działa. Dobra, następny w Jakubie 5,14 jeszcze mamy taki fragment. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. Co nie znaczy, że tylko starsi mają to robić. Ale o tym to pewnie właśnie na następnym kazaniu. O tej odpowiedzialności nas wszystkich za Kościół. 1 Piotra, 5 rozdział, 1 werset. Od 1 do 3. Starszych więc pośród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych. I tu jest ciekawe, Paweł mówi o sobie, że też jest starszym, nie? Apostoł mówi o sobie starszy, mówi o sobie niewolnik, mówi o sobie sługa. Więc tak jak mówiłem, to te terminy tak się mieszają czasami. Tam nie było jakby w Kościele Nowego Testamentu nikt nie stworzył jakiejś sztywnej listy ani darów, ani funkcji. Kościół jest żywym organizmem. U nas może się dobrze sprawdzać jeden wzorzec, w innym kościele drugi wzorzec. Najważniejsze, żeby to, co robimy, służyło Kościołowi, a nie na przykład Radzie Starszych, że my narzucimy pewną swoją wolę, że ma być tak i tak i tak, bo my tak uważamy. Nie jest tak. Kościół ma nie służyć Radzie Starszych. Głową jest Chrystus. I tak jak mówiłem, odpowiedzialnością każdego z nas, poczujcie tam odpowiedzialność, jest troska o Kościół. Nie wysługiwanie się radą starszych, ponieważ jest, albo pastorem, którego akurat u nas nie ma. Nie zrzucajmy odpowiedzialności, którą włożył na nas Chrystus, na innych. Jeśli ktoś jest młodym wierzącym, to wiadomo, że na jego barki nie będziemy wrzucać jakichś, nie wiadomo jakich odpowiedzialności, ale będziemy się troszczyć. Natomiast dążmy do tego, żeby wzrastać i stawać się odpowiedzialnymi za siebie i za innych. Dobra, ale w ogóle nie chciałem o tym mówić. bo chciałem zakończyć werset. Również starszy świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz odwrotnie, ochotnie, przepraszam, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I już nawet nie będę komentował. Gdybyśmy przeczytali sobie list do Tymoteusza, czy list do Tytusa, to są właśnie starsi, którym Paweł daje szereg zaleceń. Możemy sobie przeczytać, jeśli ktoś chce temat zgłębić, i zobaczyć, jak powinien starszy funkcjonować, jak powinien dbać o Kościół. Jest tam, trudno przytoczyć trzy listy, tak? Pierwszy Tymoteusza, drugi i Tytusa. Natomiast rolą starszych jest to, żeby pobudzać innych do wzrostu. Czy nasza rada spełnia te kryteria, to nie wiem. Też nie chcę się w to zagłębiać. Na pewno chcemy tak działać, żebyście się czuli zaopiekowani. O, może tak. No i tyle chyba na dzisiaj. Już nie będę przedłużał, bo i tak chyba te trzy kwadranse minęły, nie? Dobra, to może jeszcze na następny raz o zboże. Nie wiem, czy to... Pomyślcie o tym, czy nasz Kościół właśnie tak powinien wyglądać, jak wygląda, co można poprawić. Poczujcie tą odpowiedzialność. No dobra. To tyle.